Gość Radia Gdańsk.
A dziś w naszym studiu Agnieszka Baranowska, Polska 2050, członek zarządu województwa pomorskiego, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
Członek zarządu województwa pomorskiego, ale także liderka partii Polska 2050 w regionie, jak rozumiem, od niedawna wybrana jako
miesiąca.
Przewodnicząca partii. Jak to jest? Znaczy przewodnicząca regionu, jak się u państwa to stanowisko nazywa?
Tak, jestem przewodniczącą zarządu regionu pomorskiego, czyli szefową partii na Pomorzu.
Mm-hmm. To trzeba przede wszystkim na stronie internetowej Polski 2050, pani marszałek, pouzupełniać informacje, bo ja tak sobie wszedłem tam u państwa, to się czas zatrzymał w 2022 na tej stronie.
Może nie aż tak daleko, natomiast tak, wczoraj skończyły się u nas wewnętrzne wybory w regionach. Ostatnie województwo podkarpackie wybrało swojego szefa, więc myślę, że teraz centralnie partia poprawi dane.
Czas nadrabiać zaległości,
tak jest.
Rozumiem.
Tak
i
jest.
Czas będzie wybierać nowego przewodniczącego partii za miesiąc w Polsce 2050.
10 stycznia.
Niespełna miesiąc wybory. Wiemy już, że Szymon Hołownia nie będzie ponownie próbował zostać liderem partii. Może nie ponownie, tylko nie będzie próbował zostać liderem partii w takich wyborach. Kto nim zostanie zatem? Ma pani jakichś faworytów? Ile tam w ogóle osób się zgłosiło?
No mamy 7 kandydatów. Mamy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Paulinę Henik-Kloskę, Joannę Muchę, Ryszarda Petru, Michała Kobosko, Rafała Kasprzyka i Bartosza Romowicza. Także nawet trochę parytety są zachowane, więc cieszy. Myślę, że to trudno mówić o faworytach. Teraz dopiero wczoraj zostali zarejestrowani, zostali podani.
Zamknęła się lista zgłoszeń,
więc teraz czekamy w środku wewnętrznie na propozycje, na prezentację naszych kandydatów, jaką mają wizję, no bo to nie będzie Szymon Hołownia, więc pewnie będą mieli swoje wizje partii tego, w którą stronę chcemy iść, jak się zmienimy albo jak się nie zmienimy, więc czekamy na to, co się wydarzy i wtedy trzeba będzie się zastanowić, kto z tych kandydatów będzie najlepszą opcją.
Mówi się, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to jest człowiek Szymona Hołowni.
Tak się mówi.
O pani też się mówiło, że pani jest człowiekiem Szymona Hołowni. Pani też tak sama o sobie
mówiła. Ja myślę, że ja sama też
mówiła.
Tak o sobie mówiłam.
To
tak.
Oznacza, że to jest taka naturalna ścieżka i pani na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz będzie głosować?
Ja nie chciałabym ujawniać swoich preferencji. To nie jest ten moment. Powiedzmy, że za miesiąc, kiedy będą wybory, będę już wiedziała, dlaczego konkretny kandydat czy kandydatka jest moim wyborem. Na ten moment ja naprawdę chcę poczekać i zobaczyć, co przedstawią ci kandydaci.
Czyli taki demokratyczny proces prawdziwy. Program pani chce wyborczy poznać.
Ja chciałabym tak, poznać program wyborczy. Myślę, że to jest najważniejsze, bo ja bardzo chciałabym, żeby nasza partia była o czymś konkretnym i chciałabym zobaczyć o czym.
To teraz wracając na moment do regionów, te nowe wybory, nowe rozdanie, coś zmieni w funkcjonowaniu partii w regionie?
Mam głęboką nadzieję, że tak.
To co w takiej sytuacji?
Dlatego, że jak pan redaktor wie albo nie wie, ja budowałam Polskę 2050 na Pomorzu od samego początku, od 2020 roku. Fakt, że wtedy były trochę inne czasy, trochę inna energia po kampanii Szymona.
Trochę inne cele
trochę
też,
inne
prawda?
Cele, tak. To było stowarzyszenie, zbudowałam je dosyć potężne i prężne. I byliśmy jednym z najlepszej części stowarzyszeń w Polsce. Ja wiem, że teraz będzie inaczej i będzie trudniej, ale ja chciałabym, żeby nasza partia wyszła do ludzi. Chciałabym, żebyśmy pokazali ludziom, że jesteśmy o robocie, o pracy, o tym, że będziemy realizować może nie obietnice, ale będziemy próbowali pomagać ludziom w spełnianiu ich potrzeb, więc wychodzimy do ludzi. Więc to jest taki pierwszy cel, a drugi cel to zbudować na nowo relacje, bo partia
ale
jest popękana.
Wewnętrznie
w naszej partii trochę przytulić te osoby, które czują się w jakiś sposób zawiedzione. No taka jestem, po prostu.
To nie pierwsza nasza rozmowa, pani marszałek, i zawsze panią dopytywałem o tę złą atmosferę, bo to ona nie jest od wczoraj w Polsce 2050 tutaj w regionie. I tak się już nie tylko o Pomorze pytam, ale ogólnie, no bo to są takie 2 lata przed wami, które będą w sumie to jest gra o być albo nie być. No może być tak, że znikniecie ze sceny politycznej i nic po was nie zostanie po prostu. Co zrobić, żeby temu zapobiec?
Znaczy,
chyba, że nie chcecie temu zapobiegać i chcecie zniknąć.
No panie redaktorze, oczywiście, że chcemy. Chcemy dalej istnieć, bo uważam, że robimy dużo dobrych rzeczy. One się nie zawsze przebijają medialnie, natomiast rzeczywiście kilka naszych dobrych projektów zaistniało.
A co się nie przebiło na przykład?
No jest taki projekt, który jeszcze jest w Sejmie, na przykład Ślepy Pozew. To jest bardzo mocno związane z tym, czym ja tutaj lokalnie jestem bardzo zainteresowana jako członek Zarządu Województwa Pomorskiego. To jest taka ustawa, która miałaby pomóc szybciej znajdować i szybciej doprowadzać się do ukarania autorów hejtu w internecie. Więc to jest...
Ślepy Pozew.
Tak to się nazywa, Ślepy Pozew.
Dlaczego ślepy?
No bo na ślepo szukamy kogoś, tak? Myślę, że to taka nazwa, która miałaby też trochę właśnie intrygować, więc to jest coś, co koledzy w Warszawie zaproponowali, ale to jest jeszcze w trakcie prac.
Pieśń przyszłości,
rozumiem.
Pieśń
przyszłości, natomiast uważam, że to jest bardzo dobra droga.
To trzymając się tematu zdrowia psychicznego, bo o tym też chcę z panią porozmawiać, pani koordynuje pracę Wojewódzkiego Zespołu do spraw...
Tak, Pomorskiego, nie
Pomorskiego,
Pomorskiego Zespołu do spraw zdrowia psychicznego, tak.
Tak, i co ten zespół zdołał do tej pory zdziałać i jakie są te główne osie działania, bo już tutaj mówiliśmy o tym, dane chociażby wskazują na to, że problem chociażby wśród młodych ludzi staje się coraz większy.
Tak,
problem ze zdrowiem psychicznym po prostu,
tak,
szeroko rozumiany.
To jest problem, który dotyka coraz większą ilość osób i to bardzo przeraża, tak naprawdę nawet można tak to powiedzieć. Pomorski Zespół do Spraw Zdrowia Psychicznego do tej pory diagnozował pewne problemy, ale też był autorem jak to nazwać, stanowisk, które czy wysłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego, czy też we współpracy z kuratorem.
Czy to efekty jakieś daje konkretne?
To na razie myślę, że jest taki, bo ten zespół jest dosyć młody, więc on dopiero zaczyna się rozkręcać, ale w zeszłym tygodniu powołaliśmy zespół roboczy w ramach tego pomorskiego zespołu, który jest bardzo szeroki, jest bardzo międzysektorowy i on ma się zajmować dokładnie hejtem w internecie, tym, co się dzieje w związku z wydarzeniami suicydalnymi na naszym terenie. Ten zespół ma robić konkrety, czyli ma działać prewencyjnie, profilaktycznie, w szkołach, z nauczycielami. Chcemy też gdzieś tam, to jest też pieśń przyszłości, ale marzy nam się ustawa obywatelska, taka jak jest w Australii, zakazująca dostępu młodzieży poniżej 16 roku życia do mediów społecznościowych, więc to są, jesteśmy, tak jak powiedziałam, bardzo szeroko. Jest policja, są powiaty, są gminy, jest pan kurator, jest Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, więc będziemy współdziałać. Każdy z nas ma inne narzędzia, każdy z nas ma inne możliwości i bardzo chcemy połączyć teraz siły i działać konkretnie.
O dwie rzeczy chcę zapytać, bo wspomniała pani o zdarzeniach suicydalnych na naszym terenie. Co pani dokładnie ma na myśli?
No niecały miesiąc temu mieliśmy przynajmniej trzy, a nawet chyba cztery próby samobójcze, niestety zakończone śmiercią. Młodzi ludzie rzucili się pod pociąg. To okolice Pucka, okolice Człuchowa, gdzieś koło Tczewa, więc to są takie wydarzenia, które spowodowały, że no w Urzędzie Marszałkowskim pan marszałek powiedział dość, to trzeba tak konkretnie.
I jakie działania możecie konkretne podjąć, bo no tu oczywiście są prowadzone postępowania przez policję, prokuraturę dotyczące okoliczności tych tragicznych zdarzeń, trzeba je wyjaśnić dokładnie, ale no wy pewnie też swoje jakieś ustalenia próbujecie poczyniać.
No tak, nie
życie.
Możemy robić tego, co robi policja, natomiast my tutaj we współpracy z panem kuratorem i z kuratorium chcemy dotrzeć do nauczycieli, do dyrekcji, żeby rzeczywiście kontrolowali to, co się dzieje na ich terenie, żeby były pogadanki, żebyśmy mogli też pomyśleć o takich szkoleniach dla nauczycieli, jak rozpoznać problemy u młodych ludzi, żeby ta profilaktyka pozwoliła nam uniknąć takich sytuacji. No i też jeden taki bardzo zasadniczy problem, który zidentyfikowaliśmy na pierwszym spotkaniu, no to są rodzice. Przepraszam, że nazywam rodziców problemami, ja też jestem rodzicem, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo często rodzice nie wiedzą, co ich dzieci robią, nie wiedzą, czy mają problemy i jakby nie są tym pierwszym wsparciem, a uważam, że to jest najbardziej kluczowa osoba w życiu młodego człowieka.
Czyli co, do rodziców też trzeba skierować pewne
tak,
programy?
Tak, i to chyba będzie najtrudniejsza grupa docelowa.
Podnieść trochę te kompetencje
tak.
komunikacyjne chociażby
Dokładnie
z młodzieżą.
Dokładnie tak. Mhm. I pokazanie rodzicom, że jak się dziecko staje nastolatkiem, to nie znaczy, że już ich nie potrzebuję, bo ja mam takie poczucie, ponieważ od wielu lat pracuję z rodzicami młodzieży i z młodzieżą, to mam takie poczucie, że rodzice, jak już dziecko wchodzi w okres dojrzewania, to mają poczucie, że już się nie muszę tym dzieckiem zajmować, tak?
Już sam poradzi,
że to już teraz
tak?
jest prawie dorosły, to on sobie da radę. On właśnie dopiero wtedy potrzebuje wsparcia dorosłego, bo tam się zaczyna burza w mózgu, bo tam się zaczynają problemy w szkole i to jest taki moment, w których rodzic jest potrzebny dziecku najbardziej.
Programy, pomysły, idee to jest jedna rzecz, ale z pustego to i Salomon nie naleje, jak przysłowie mówi. No bo druga rzecz to są kwestie inwestycyjne, kwestie personelu, wybrakowanego przecież w psychiatrii. Co tutaj możecie robić?
Znaczy my
zakresie?
Nie mamy jako tak, jako
no
samorząd
możecie,
województwa
prawda?
pomorskiego, nie mamy uczelni wyższych, więc tutaj nie mamy bezpośredniego wpływu na to. Natomiast bardzo dużo rozmawiamy z uczelniami wyższymi, z GUMED-em naszym i GUMED też wspiera te działania, czyli jest jakaś taka promocja dotycząca wybierania psychiatrii. Też są wstępne rozmowy na temat uruchomienia oddziału Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Słupsku. Więc my chcemy, żeby rzeczywiście udostępnić jak najszersze możliwości, żeby ta baza lekarzy, terapeutów, psychoterapeutów się powiększała. Natomiast my jako województwo pomorskie, jako samorząd województwa pomorskiego też jesteśmy pośrednikami w przekazywaniu funduszy unijnych. I właśnie tutaj zaraz po spotkaniu z panem redaktorem jadę do Urzędu Marszałkowskiego podpisywać umowę z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym imieniem Bilikiewicza na ponad 6 milionów złotych, żeby mogli wybudować trzykondygnacyjny budynek, który miałby być oddziałami dziennymi dla dorosłych dzieci i młodzieży i jakby wspomóc tą opiekę ambulatoryjną nad młodymi i nad dorosłymi po to, żeby nie zwiększać ilości łóżek szpitalnych, bo to nie zawsze jest rozwiązanie.
No właśnie, jaka jest przewaga, czy jaki jest taki najlepszy model, bo wiem, że takie dyskusje trwają, to znaczy w uproszczeniu, czy stawiać na prewencję, opiekę ambulatoryjną, taką, nie wiem, w przychodniach, doraźną, pomoc, czy starać się hospitalizować te osoby, które potrzebują pomocy. I tutaj wiem, że są rozdźwięki, że lekarze woleliby hospitalizacji.
Ale nie w psychiatrii. Ale nie w psychiatrii, dlatego że hospitalizacja to już jest ostateczność. Tych łóżek nie ma dużo, nie ma dość tych łóżek i myślę, że to już jest ostateczność. Oczywiście w sytuacji zdrowia psychicznego profilaktyka, środowiskowa opieka nad ludźmi jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, więc ta reforma centrów zdrowia psychicznego, która się od wielu lat jest pilotażem, mam nadzieję, że w tym roku rzeczywiście, w przyszłym roku będzie to ostatni rok pilotażu, że skończymy już z próbami, bo to jest przetestowane na wszystkie możliwe sposoby, że od 2027 roku wszystkie te usługi wejdą do koszyka świadczeń medycznych i że tak naprawdę będziemy mogli stworzyć więcej tych centrów zdrowia psychicznego i zejść jeszcze niżej, bo tak naprawdę my musimy działać u podstaw, czyli musimy docierać do młodych. Ja cały czas mówię o młodych, bo to jest trochę ta grupa docelowa, którą ja się najbardziej zajmuję, młodzi i dzieci, żeby docierać
no
do tych młodych.
No i też statystyki mówią o tym,
tak,
że tam
oni mają
problem jest największy.
Tak. Więc do nich docierać w ich środowiskach, bo bardzo często, oczywiście jeśli mówimy o Trójmieście, jest łatwiej. Tutaj jest dużo więcej specjalistów, tutaj jest też łatwiejszy dostęp do grup, które są wspomagające.
Ale Województwo Pomorskie to nie tylko Trójmiasto.
Ale właśnie, Województwo Pomorskie
i nie wszędzie
to nie
dostęp
tylko Trójmiasto.
Jest tak łatwy, a i w Trójmieście nie
to
jest łatwy.
To też są odległe nasze powiaty i nam bardzo zależy, żeby zatroszczyć się też o te odległe powiaty typu Słupski, typu Człuchowski, Chojnicki, Sztumski. To są też części naszego województwa, o które też będziemy bardzo dbać.
Pani marszałek, kończąc już ten temat i powoli kończąc naszą rozmowę, chcę o coś zupełnie innego zapytać, bo ten tydzień upłynął na Pomorzu pod znakiem atomu.
O tak.
Komisja Europejska podjęła istotną decyzję dotyczącą pomocy publicznej, dużo deklaracji dotyczących budowy elektrowni atomowej i dużo obaw, a pod panią podlegają też kwestie turystyki
tak.
w województwie pomorskim. No i są te obawy, że bardzo mocno nam, zanim ta elektrownia powstanie jeszcze, bo to przecież lata miną, że nam to mocno wpłynie na turystykę. Czy wy coś robicie w Urzędzie Marszałkowskim w tym, w
my
tym
to
kierunku?
Na razie
sprawdzacie, obserwujecie?
Obserwujemy,
ale jakieś są pomysły
tak.
potem na to, jak
my to obserwujemy. No na ten moment,
naprzeciw potrzebom?
Na ten moment wiemy, że to jest wielka szansa dla województwa pomorskiego, więc traktujemy to w kategoriach szans. Myślę, że elektrownia atomowa będzie w miejscu, które jest blisko morza. Więc na pewno pewien fragment naszego wybrzeża będzie wyłączony.
Tak.
Ale ja myślę, że to nie zaburzy równowagi w pozostałych miejscach. My mamy region, który jest przepiękny, bo mamy Trójmiasto, które jest każde miasto inne, ale mamy też Kaszuby, mamy Powiśle, mamy tyle pięknych miejsc, że tak naprawdę organizacja turystyczna, pomorska organizacja turystyczna będzie miała co prezentować i będzie miała jak zachęcać turystów, żeby przyjechali, ale myślę też, że elektrownia atomowa to też będzie pewien rodzaj takiego wabika na turystów, więc ja się nie boję.
Pani się nie boi. Nie. I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Gość Radia Gdańsk.